Caruso brzmienie.
Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Sroka z zespołu KSW for Blues.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Ci, Tomku. No, nie zaprosiliśmy Twoich kolegów ze względów pandemicznych, spotykamy się indywidualnie. Był już u nas Krzysiek Wydro. Hiro przyjdzie, mam nadzieję, następnym razem. I chciałem z Tobą porozmawiać o nagrodzie, którą otrzymaliście na gali Blues Top. Zostaliście okrzyknięci głosami czytelników kwartalnika Twój Blues zespołem bluesowym roku 2020, a jeszcze rok wcześniej Wasza płyta Żywioły została nominowana do nagrody i wygrała jako płyta bluesowa roku. I teraz powiedz mi, Tomku, jeżeli możesz mówić w imieniu zespołu, jak Wy to robicie? Jaka jest tajemnica Waszego sukcesu?
No wiesz co, no, tajemnica naszego sukcesu. Po prostu ciężko pracujemy, wiesz, wkładamy w to i nasze serce, i energię. Nie odpuszczamy, jesteśmy szczerzy w tym, co robimy. Komuś się to może nie podobać, komuś podobać. Najważniejsze, że muzyka budzi emocje i jak widać, pozytywne.
Wiesz co, bo jak podpytywałem właśnie Krzyśka, waszego harmonikarza, tutaj był w pierwszym odcinku z nami, i pytałem się właśnie go o to, bo wy nie żyjecie z muzyki, jesteście może nie amatorami, bo profesjonalnymi muzykami jesteście, ale macie też swoje prace. I ja się go pytałem, jak to w ogóle wygląda, i on mówi coś takiego, że macie po prostu taki układ, że spotykacie się na próbach, nie pijecie piwa, tylko po prostu ćwiczycie. I może to jest też ten element właśnie tej jakiejś takiej konsekwencji, tego profesjonalnego podejścia.
Na pewno, wiesz, sprawa polega w ten sposób, że my nie jesteśmy projektem, tylko jesteśmy zespołem. Więc jeśli przychodzi element grania, próby, koncertów, robimy to po prostu, no, zachowujemy się jak zawodowcy, jak zespół. A z drugiej strony to, że jesteśmy zespołem, pozwala nam na to, że spotykamy się prywatnie na grillach wszelakich u Krzyśka i wtedy mamy czas na piwko, jedzenie, wiesz, wspólną imprezę. A próby to są próby. Tam nie ma żadnych innych tematów poza graniem, poza sprawami jakby zespołowymi stricte i tyle. I dlatego to wychodzi. Jesteśmy w stanie wtedy robić tą próbę w zależności, jak nam właśnie się prace ułożą, głównie moja, bo ja pracuję na zmiany i to takie, wiesz, dziwaczne. Jesteśmy w stanie zrobić próbę, która trwa półtorej godziny, raz w tygodniu, ale to jest półtorej godziny solidnej pracy od A do Z. I to są efekty. Nie tracimy czasu.
Czyli ciężka praca, konsekwencja w działaniu i oddzielenie tych spraw towarzyskich od, można powiedzieć, profesjonalnych. Ale jeszcze też wydaje mi się, że to, że zostaliście docenieni tymi, nie tylko tymi nagrodami, to wynika też z rodzaju muzyki, jaką gracie. Z tego, że jesteście w miarę, można właśnie powiedzieć, oryginalni, naturalni. To znaczy macie swoje własne, autorskie piosenki, własne kompozycje, śpiewacie po polsku, konsekwentnie trzymacie się tego, co tak naprawdę macie w swoim opisie trochę facebookowym, że jest to taki, i to zawsze potem konferencjerzy powtarzają, że jest to taki klasyczny, korzenny blues, przełamany folkiem, teksty złamane życiem. I być może, że to też jest jakby waszym sukcesem, że cały czas jakby trzymacie się tego toru, że nie zmieniacie tego.
No tutaj jest sprawa taka, że faktycznie ja bym to nazwał bardziej, że jesteśmy bezkompromisowi. Obraliśmy jakąś ścieżkę, działamy tak jak chcemy, ma to się podobać przede wszystkim nam, bo po prostu inaczej byśmy byli nieszczerzy w tym. Jeśli komuś się, tak jak mówiłem na początku, nie podoba, to też dla nas jest bardzo dobry sygnał, bo wtedy wiemy, że ta muzyka budzi emocje. A jakby się podobało wszystkim, to wiesz, to nagle to jest takie rozmyte, miałkie i nie ma charakteru. A tutaj okej, jest grupa osób, która mówi super, to jest fajne, jest grupa osób, która mówi dobra, mi się to nie podoba, ale dochodzi do tego, że ktoś w stosunku do naszej muzyki musi się określić. Czyli znaczy, że słucha jej. Ona daje jakieś emocje, pozytywne albo negatywne, ale daje. I to jest najważniejsze, moim zdaniem, no nie, bo tutaj nie chcę się wypowiadać za resztę, ja to tak widzę.
Nie no, ja jasne, mów jako ty, potem przepytamy też resztę, to się dowiemy, czy mówisz prawdę. Ale też jednocześnie wy poszukujecie przecież, tak mi się wydaje, że mimo tego trochę takiego konserwatyzmu, że tak powiem, że to jest też fajne, że trzymacie się tych swoich schematów, to jednak wydaje mi się, że dalej poszukujecie nowych brzmień, bo w sumie zaczynaliście w kwartecie, bo tam jeszcze był i kucharz na kontrabasie, a wy właśnie z Hirowskim, z Wydro, tworzycie tą taką trójcę, zresztą to KSW for Blues, to jest skrót od waszych tutaj pseudonimów i nazwisk. No i teraz znowu jakby wracacie do tego kwartetu, dochodzi akordeon, i tak mi się wydaje, że chyba cały czas gdzieś tam coś kombinujecie, że jednak próbujecie coś jeszcze dorzucić, jakiś element.
No wiesz co, mój nauczyciel od perkusji, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Henryk Kierski, powiedział mi kiedyś, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Więc my szukamy tego, żeby się rozwijać, jeśli czujemy, że brakuje nam jakiegoś instrumentu, nie jakiegoś konkretnego. Tylko okej, przydałoby się trochę więcej harmonii, nie wiem, jakby było, że potrzebujemy więcej trochę w sekcji i tak dalej. Poszukujemy w te strony, jesteśmy otwarci i no wiesz, to jest taki naturalny element rozwoju. Jeśli, no bo tak jak wiesz, no był Piotrek, jeszcze przez chwilę był pianista Adam
Nowak.
No nie, Adam Nowak. Nie zawsze to się udaje na dłuższą metę i tak dalej. Ale nie, przynajmniej ja, nie uważam tego za jakiś czas stracony. I tyle, rozwijamy się, jeśli za, nie wiem, rok, dwa przyjdzie nam do głowy, że fajnie by było, jakby był jeszcze jakiś inny instrument, to też będziemy poszukiwać. Lepiej, wiesz, spróbować, zaryzykować i uznać, że okej, to jednak nie to, niż w ogóle nie podjąć tej próby i potem siedzieć i kurde, te 10 lat temu trzeba było spróbować, może by wyszło, nie?
No tak, trzeba mieć uwagę, próbować nowych rzeczy, ale też tak sobie myślę, znaczy, no zobacz, patrz, wydaliście pierwszą płytę Żyć albo Żyć, właśnie w kwartecie wtedy był z kontrabasem.
To jest druga płyta.
Druga.
Kundel jest pierwszy.
Kundel pierwszy, potem Żyć albo Żyć. Mhm. I to było wtedy w tym kwartecie. A jak byliście w trójkę, no to Żywioły zdobyły nagrodę. Czy teraz się nie obawiasz, że jak znowu będziecie w czwórkę, to kolejna płyta może...
Ja myślę, że wiesz co, to nie jest kwestia składu. To nie jest kwestia składu, to jest bardziej kwestia muzyki jako takiej, a teraz po próbach i po pierwszych koncertach z Pawłem na akordeonie...
Z Pawłem Jurczykiem.
Tak, tak. Wiemy, że no, ten materiał... Nie mogę dużo zdradzać o Jasne. Materiale z nowej płyty, bo tak sobie założyliśmy, ale ten materiał na nową czwartą płytę chcemy, żeby był jeszcze lepszy.
Czyli będzie, ale na pewno będzie w czwórkę, tak?
Tak.
No
tak.
Znaczy, ja wiesz, oczywiście żartuję, no tutaj tak trochę wsadzam kij w mrowisko też wracając właśnie do tego bluesa przełamanego tym folkiem, myślę, że ten akordeon to może być świetna tutaj opcja i może się wpasować właśnie w ten wasz opis. Dodatkowo Krzysiek Wydro przestał grać na gitarze i skupia się na harmonice, czyli pewnie wam gdzieś tych dźwięków rzeczywiście może brakować i ten akordeon może być no, świetnym uzupełnieniem i jak słyszałem na koncercie w Warszawie, niestety online'owym, no to to brzmi naprawdę nieźle.
Ja ci powiem tak, bez wahania, bo ja słyszałem już nowe kawałki, no nie, na próbach, brzmi to lepiej, brzmi to pełniej, fajniej, też odczarowujemy taką, szczególnie tutaj u nas na Śląsku, odnośnie akordeonu, że to jest biesiada, wiesz, naprawdę to jest bardzo wdzięczny, mój dziadek był akordeonistą, to jakby znał to też od tego tematu, jest bardzo wdzięczny instrument i daje taki wachlarz możliwości, o jakim normalnie sobie ty czy ja, słuchając muzyki, nie myślimy. Także też będziemy mieli dopracowaną tą płytę. Ja jako fan w ogóle płyt winylowych, zbierania i tak dalej, na pewno ta płyta muzycznie, tak jak powiedzieliśmy, może się komuś nie podobać, ale ta płyta nie będzie na pewno gorzej wydana niż Żywioły. Też współpracujemy z bardzo tutaj fajną gliwicką artystką, malarką, Małgorzatą Borkowską. Mogę zdradzić, że nam robi okładkę tej płyty. Jak będzie wyglądała i co na niej będzie, tego nie powiem, ale wszystko, wiesz, będzie jeszcze wyżej w stosunku do Żywiołów. Bardziej dopracowane, lepsze wydawniczo.
Znaczy, tak jak mówię, ja, wiesz, ja trochę żartowałem z tym składem, że w 3 osoby zdobyliście nagrodę, a w 4 niekoniecznie, bo to rzeczywiście nie o to chodzi, tylko bardziej mi chodziło o to, że jako ta trójka jesteście bardzo życi, nie? I dochodzi ten nowy członek właśnie załogi, ale już wspomniałeś w sumie, że się dopasował, tak? Nie pije piwa, na próbach gra.
Nie no, słuchaj, to też nie jest tak, że... Ja jestem zawsze tego zdania, że jeśli ktoś z nami zaczyna grać jako czwarty, tak, ta czwarta osoba, no my de facto, tam już nie wdawajmy się w szczegóły, ale w dużym skrócie my założyliśmy ten zespół, no nie? I też nie chciałbym, żeby było takie, że KSW to jest ich trzech i tamten czwarty.
I ktoś tam dochodzący.
Nie, no to jest normalny kolejny czwarty członek zespołu i tyle. Pełnoprawny stoi z nami na równi. Fakt, że ktoś, nie wiem, mógłby nam powiedzieć, no dobra, ale wy tyle pracowaliście, a teraz ktoś przychodzi na gotowe. No nie, ja jestem daleki od takich ocen i nie chcę, żeby też tak na to patrzeć.
Jasna
nie?
sprawa. No ale możesz przynajmniej zdradzić mniej więcej, kiedy ta nowa płyta?
Wiesz co, no
po wakacjach?
Chcemy na pewno nagrać singla, mhm. bo zrobimy to teraz w ten sposób, że po staremu, tak jak się już teraz w ogóle nie robi, czyli nagramy singla, który będzie promował tą płytę i potem będziemy nagrywać już całość. Kawałki są gotowe, oczywiście wymagają dopracowania, bo im dłużej je gramy, tym są lepsze, ale warunki ze względu na to, co się dzieje na świecie, jest trudno o studio. Mhm. Żeby wiesz, wynająć, wbić i grać, no nie? A my będziemy to nagrywali tak jak zawsze, na żywo, ale w studio, cytując klasyka.
Tak jest.
To prawdopodobnie będzie znowu setka. I musimy mieć kilka dni w tym studio, co przy obecnych warunkach jest ciężkie je do spełnienia.
No dobra, no ale kibicujemy. No, najważniejsze, że jest zapowiedź. Tutaj członek zespołu KSW 4Blues obiecuje nam nową płytę i to w rozszerzonym składzie i z nowymi dźwiękami, więc super. A teraz chciałem się ciebie spytać tak właśnie o grę na perkusji. To znaczy, wiesz, muzyka, wspomniałeś o tym wielokrotnie już, budzi w nas emocje i dlatego też gracie, żeby przekazać te emocje, uczucia. I tak mi się wydaje, bo że może być dla ciebie, jako dla perkusisty, tak trochę ciężko w takim bluesowych brzmieniach utrzymać kontrolę. To znaczy, wiesz, no w muzyce rockowej to chciałoby się tymi pałeczkami powalić, mówiąc nieładnie. Mm-hmm. A tutaj jednak musi być taki trochę chyba stonowany, prawda? No bo tu z jednej strony wokalista śpiewa jakieś takie rzeczy głębsze, więc musi się stonować. Czy to jest dla ciebie jakiś problem? Czy rzeczywiście tak jest? Czy dajesz radę się kontrolować, żeby...
Nie muszę się kontrolować. To jest po prostu inny środek wyrazu. To nie jest tak, że blues jest oparty na tych 12 taktach, i cały czas to się zapętla i bębniarz siedzi, tylko robi tat, no nie? To tak nie działa. Można zagrać, jak siedzisz już za tymi bębnami, to można zagrać ten sam rytm i te same uderzenia, które będą brzmiały jak automat perkusyjny z najtańszego keyboardu, wiesz, ze sklepu za rogiem, a można to zagrać z duszą, może być to dobrze wbity groove, i ma wtedy taką energię, pomimo tego, że jest prosty, ma taką energię, że to po prostu siedzi i ty to słyszysz jako muzyk i słyszysz to ty jako odbiorca. Bo jednak jest jakaś różnica między utworami, które są oparte o ten sam schemat B.B. Kinga, Jemu, a wszystkich innych zespołów, które nie to, że są gorsze, tylko którym się nie udało wybić na, wiesz, międzynarodową arenę. Mhm.
Ja się tak też pytam, bo ty zaczynałeś chyba bardziej w takich kapelach mocniejszych, że tak powiem, z mocniejszym uderzeniem.
Tak, tak.
Co to był, heavy metal, czy rock progresywny?
Nie, progresywny nie, za dużo matematyki, a ja w ogóle, wiesz, matematyka jest nie dla mnie, ale Ja zacząłem grać na perkusji przez przypadek.
O.
Tak naprawdę, to był zupełny przypadek, bo mój kolega Piotrek przybyła. Pozdrawiam cię, Piotrek.
Pozdrawiamy.
Jeśli nas widzisz. On grał na gitarze. I ja miałem bębny w domu, bo mój tata grał na perkusji, ale ja w ogóle o tym nie myślałem.
Czyli to nie jest przypadek, bo tata miał, te bębny tam były.
One były, ale mnie w ogóle nie ciągnęło. One były, wiesz, pochowane na strychu. I mój kolega Piotrek mnie, wiesz, przycisnął i mówi, słuchaj, weź, wyciągnij te bębny, zaczniemy coś grać, no nie? Daj spokój, no nie? Głupoty. Ale tak mi wiercił dziurę w brzuchu, że w końcu, wiesz, wyciągnąłem te bębny ze strechu, poskładałem i tak zaczęliśmy grać. I tak to się rozwinęło. Ja mam swoje muzyczne korzenie przede wszystkim w mocnej muzyce, a nie agresywnej, no nie? Jakkolwiek by to nazwać, bo tam też, no to też byłem w takim wieku, taki miałem, wiesz, momenty w życiu, w którym ta muzyka dawała też upust moim emocjom.
No podobno zacząłeś grać w 2001 roku, ponad 20 lat temu, tak? Czy to
2000...
oficjalnie tak na stronach jest?
Tak, to był pierwszy, drugi, przepraszam, to był drugi albo trzeci rok, no nie? Zacząłem, to był październik, pamiętam, bo pamiętam, to był 17 albo 15 października, to pamiętam. Właśnie wtedy...
Godzina 15.30, wyciągnąłem tak, perkusję.
Właśnie wtedy tak z Piotrkiem zaczęliśmy grać i to się tak rozwinęło. Później w miarę tego, jak wkręciłem się w perkusję...
To wtedy poszedłeś do szkoły muzycznej.
Tak. Poszedłem do szkoły muzycznej, bo sytuacja wtedy była taka, że nauczycieli prywatnych... Nie było takiej sytuacji, tak jak teraz, gdzie jest... masa świetnych, prywatnych szkół stricte perkusyjnych, jak Drumset Pro w Chorzowie i tak dalej, nie było czegoś takiego, więc albo prywatne lekcje, które były trudno dostępne za bardzo duże pieniądze, jak wiesz, no, wtedy, albo szkoła muzyczna. No, nie żałuję tego.
Ale przecież nie każdy się może dostać do szkoły muzycznej, tam trzeba przejść jakieś testy.
No są przesłuchania, tak.
No właśnie.
Są. Nie są one też trudne. Ja też poszedłem w trudnym wieku do tej szkoły muzycznej, bo ja poszedłem, ostatnim rzutem się załapałem, miałem wtedy 16 lat, rok później już bym się nie dostał, ja chodziłem na tryb wieczorowy.
A jakie instrumenty?
No instrumenty właśnie są takie, że to jest klasyka.
No właśnie.
Więc możesz przebyć pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej, nie grając na perkusji jako takiej w naszym wyobrażeniu.
A ty miałeś tu perkusję na strychu, a tutaj musisz grać Bacha.
Bacha nie, ale no tak było, wiesz.
Etiudy.
Było etiudy, oczywiście, było boksowanie się z tym, ale nie powiem, nie żałuję tego.
No wspomniałeś swojego nauczyciela, tak. Czyli to widzę, że słyszę, że darzysz go szacunkiem, bo...
Bardzo dużym, bo wiesz... Ja byłem już na tyle, w cudzysłowie, stary, że trochę było takie przeciąganie liny. No nie, no bo faktycznie, no nie zgadzałem się na coś, wiesz, ten okres buntu, 16-17 lat, nie będę tego grał, bo coś tam. Ale wiesz, docieraliśmy się cały czas i wyszło mi to na dobre. Naprawdę, odebrałem solidną dawkę techniki werblowej przede wszystkim, bo nauczyć się z samej sekwencji rąk, no wiesz, to każdy potrafi, ale wiedzieć dlaczego i po co, to jest bardzo ważna rzecz.
No właśnie, Tomku, a czy tą wiedzę wykorzystujesz, że komponujesz też niektóre z waszych utworów, jakoś bierzesz udział, jak wygląda w ogóle ten proces komponowania tych piosenek, muzyki przez KSW For Blues? Też są jakieś twoje, które ty zaproponowałeś, czy...
Chyba tylko z moich takich, to jest Samotność Włóczęgi o świcie, bo ten beat, który tam jest na kachonie, mi się bardzo podobał, ale nie ma kompozycji na zasadzie takiej, że przychodzę, wiesz, nuty, pianinko i tak dalej, bo niestety z pianina byłem bardzo słaby.
No ale nuty znasz, może twoi koledzy nie wiedzą, że...
Znaczy u nas to polega na tym, że Rafał, jako człowiek, który wymyśla cały tekst, który jest jednocześnie też gitarzystą, on już przychodzi jakby z gotowym riffem, no bo to tak jest, bo ma tekst, do którego sobie od razu gra i podśpiewuje. Wszystko jest super, no nie?
A wy potem dopracowujecie resztę.
A dopiero jest taki proces twórczy na zasadzie, a może byśmy zmienili to, rozciągnęli trochę, czasami w ogóle tonacja się zmienia. Także to jest jakby proces kompozycji jako takiej, jeśli chodzi o cały utwór, ja bym powiedział, że jest wspólny.
Super.
No nie?
Tak, chyba nawet Krzysiek mówił w wywiadzie z nim też, także sprawdziłem cię i on mówił to samo, czyli się zgadza, to prawda.
Mówiliśmy się.
Ale wspomniałeś też o kahonie, tak? To jest instrument dla niewtajemniczonych, to wygląda po prostu jak skrzynka po owocach, nie wiem, pomarańczach. Być może jest po pomarańczach, nie wiem, bo to jest chyba hiszpański instrument.
To jest skrzynka po bananach. Ten charakterystyczny kształt ma... Tak wyglądały skrzynki po bananach, które były w koloniach portugalskich i hiszpańskich w Ameryce Południowej.
No to skąd ten kahon, dobrze mówię?
Kahon.
Kahon. Skąd ten kahon się u ciebie wziął? W ogóle to gdzieś byś podejrzałeś, czy ktoś ci dał?
No to też jest jakby proces ewolucji i takiego cały czas walenia głową w ścianę, bo mieliśmy z Rafałem wcześniej, ja grałem z Rafałem w innym zespole.
W tym metalowym.
Nie, no to był taki fajny zespół. Nie, metalowe zespoły zostawiłem w moim poprzednim miejscu zamieszkania, bo jestem z Zagłębia, tak, czyli jestem oswojonym Gorolem już teraz. Natomiast graliśmy z Rafałem w zespole fajnie, ekstra muzycznie. Wszystko się zgadzało, ale było ciężko zagrać jakikolwiek koncert, wiesz. A to, że za głośno, a to te bębny znowu tachać. Para szła w gwizdek. Mhm. I przestaliśmy się siłować. Hiro mówi, kurde, no ja będę grał na gitarce, a ja mówię, jest taki instrument jak kahon. I będziemy sobie grać akustycznie. Wiesz, bo ja to biorę na plecy, on bierze gitarę na plecy, możemy grać wszędzie, dojechać wszędzie, wiesz, pociągiem za dwie dychy i jest okej. Okay.
No właśnie widziałem, bo...
I tak to wyszło.
W tych waszych bluesach właśnie są też takie utwory spokojne i ten kahon tam pasuje. Przy tym akustycznym graniu myślę, że to jest bardzo dobry jakby instrument do oddania tych takich pewnych emocji, że trochę takiego spokoju. Mhm. Z drugiej strony rzeczywiście dotachać tą twoją perkusję na plecach czy nawet do samochodu zmieścić, to też może być problem. Ale na tym kahonie to, czy to jest jakaś taka trudność dla ciebie, bo tu chyba nie używasz stopy, tak jak normalnie w perkusji, nie wiem, tam grasz, nie wiem, paznokciami gdzieś coś, to jakieś... Pewnie musiałeś się tego chyba nauczyć od nowa, tak? Czy sam się uczyłeś, czy...
Znaczy i tak i nie, bo mam to, jakby ja podchodzę do kahonu na zasadzie takiej, że się nie uczyłem w ogóle żadnych rytmów, tak jak się uczą instrumentaliści, którzy grają na kahonie. Ja starałem się i staram się nadal przenosić po prostu to, co umiem grać na bębnach, gram na kahonie. Więc te wszystkie rytmy, bity, groovy, jak to nazwiemy, są dokładnie takie, jak na bębnach. Jakbyśmy sobie rozłożyli szkołę na kahon, to pewnie by się okazało, że w ogóle nie potrafię na nim grać. No nie? I chyba to z tego wynika ta charakterystyka naszego brzmienia, że pomimo tego, że na przykład płyta Kundel jest nagrana tylko na kahon, to teraz jak gramy kilka kawałków z tego albumu normalnie na zestaw perkusyjny, to nie musimy ich w ogóle przerabiać na zasadzie takiej, że nie siedzimy trzy próby nad tym, bo ja gram dalej to samo, tylko już na zestawie. Rdzeń jest ten sam.
A jak wygląda z twoim warsztatem? Znaczy... Czy ty zostawiasz sobie to ćwiczenie na te próby wasze z zespołem, czy w domu też właśnie na tym kahonie sobie pogrywasz, czy puszczasz sobie muzykę, jakiś podkład, czy może po prostu jak typowy perkusista bębnisz, nie wiem, gotując w garnek, tym palce ci chodzą, czy zostawiasz to tylko na próby, czy ćwiczysz po prostu w domu?
Ćwiczę w domu, kiedy mam okazję. To maltretuje moją żonę, bo ona nienawidzi dźwięku, wiesz, pikającego metronomu. Także tak, przemoc domowa, wiesz, w takiej otoczce.
Chyba, że to Thermomix pika.
Nie mamy Thermomixa, niestety. Wiesz, mam o tak duże szczęście, że właśnie ze szkoły muzycznej wyniosłem bardzo duży zapas literatury klasycznej, na werbel. Wszystkie szkoły i tak dalej, które... sprawiają, że twoje ręce stają się jakby luźniej, nie tracisz barierę między tym, że już nie trzeba myśleć, tylko po prostu ręce same grają, już bez zastanawiania się, czy się zepnę, czy trafię w ten talerz, czy nie. Ćwiczę sobie te ćwiczenia, one są banalnie proste, jak się na nie popatrzy, to są tylko kombinacje naprzemienne rąk. Odpalam metronom, mam pada i sobie tłukę w kuchni.
Czyli cały czas się rozwijasz. Ale nie wiem, prenumerujesz magazyn perkusisty?
Prenumerowałem i w formie papierowej cały czas i prenumeruję nadal, bo teraz jest w formie online.
To jest też ciekawe, że są takie jeszcze specjalistyczne gazety, magazyny.
No.
A jeżeli chodzi o twoje właśnie inspiracje muzyczne, to oczywiście też słuchasz muzyki, też niekoniecznie pewnie bluesowej i też pewnie słuchasz perkusistów, tak? Masz jakichś swoich ulubionych? Czy możesz się podzielić jakimiś swoimi inspiracjami?
Jest ich bardzo dużo, ale moją największą inspiracją, jeśli chodzi o samą grę na bębnach, która wykracza poza tylko i wyłącznie trzymanie rytmu, bo też nie lubię czegoś takiego, że inni muzycy traktują perkusistów jako tylko, wiesz, metronom, no nie? Nie chcę nikogo obrazić, ale to świadczy moim zdaniem o tym, że jak ktoś tak mówi, to że nie wie do końca, o co chodzi.
Że ty jesteś tylko takim podkładem z tyłu, tak?
No.
Znaczy jest taka bluesmenka Lindsay Beaver, która jest perkusistką, a jednocześnie śpiewa.
I gra na stojąco.
I gra na stojąco, tak. No bo jak już inaczej. I właśnie gdzieś tam czytałem z nią wywiad, gdzie ona się skarżyła, że jak rozrysowała to tym fachowcom potem, że ona chce, żeby to stało tu na scenie, to oni myśleli, że ona się pomyliła.
No,
także to jest niesamowita sztuka, prawda, żeby grać i śpiewać. No i też rzeczywiście ten perkusista czasami gdzieś może jest traktowany jako tło, ale niekoniecznie, no jeżeli na perkusji gra na przykład Phil Collins.
Siedzi i śpiewa.
Dokładnie, ale przerwałem ci, no. Miałeś powiedzieć nazwisko tego...
Tak. To wiesz co, to takim człowiekiem, który wywarł na mnie największy wpływ, to od strony muzyczno-instrumentalnej, to był Tony Williams, zwłaszcza album Milesa Davisa Nefertiti i kawałek tytułowy Nefertiti. No i posłuchaliśmy. A drugim takim perkusistą, który ma w ogóle świetne podejście do życia i warto posłuchać jego wywiadów, one trwają po 2-3 godziny, bo on gada i gada i gada, ale wiesz, możesz posłuchać ich ty jako perkusista, ale też ty jako fan muzyki, albo ty jako w ogóle człowiek. No nie, który nie lubi muzyki, bo to są tak szerokie, ma tak szerokie horyzonty i tak szerokie spektrum, to jest Jojo Mayer, on ma zespół Nerf, ale też udziela się w innych projektach, ale głównie zespół Nerf i on, nie to, że wymyślił, ale to był pierwszy człowiek, którego zobaczyłem, który gra drum and bass, czyli muzyka, która za mojej młodości była uważana za muzykę techno-elektroniczną. On gra to na żywo, na bębnach. Gra on na żywo i instrumentaliści, którzy grają z nimi, bo oni się zmieniają, no nie? Grają razem na żywo z nim, plus do tego, jako członek zespołu, jest traktowany człowiek, który siedzi z tyłu za konsoletą, czyli ich dźwiękowiec. Wszyscy są docenieni, muzyka jest po prostu taka.
To może też posłuchamy kawałka. Tomku, wiesz co, przyniosłem do studia taki bębenek, nie wiem jak to się fachowo na taki mówi, no bo chciałem też, żebyś nam powiedział, czy, co jest ważne, jakby, żebyś zagrał też, ale zanim zagrasz, coś zademonstrujesz, pokażesz, to chciałem się dowiedzieć, gdyby ktoś chciał zacząć grać na perkusji, to co powinien zrobić, od czego zacząć? Mam nadzieję, że nie odpowiesz, że od kupienia perkusji.
Nie. Słuchaj, nie robię tutaj żadnej kryptoreklamy. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale jest szkoła prowadzona przez Piotra Czyje, to jest właśnie ten Drumset Pro. Ja byłem u niego na jednej czy dwóch lekcjach, dlatego wiesz, zapadł mi w pamięć, bo jest świetnym gościem, na których są lekcje pokazowe. I on wychodzi z założenia, że nieważne, czy masz 10, 15, 50 lat, możesz zacząć w każdej chwili, bo to ma ci dawać radość. Ty nie masz zrobić kariery gwiazdy rocka i tak dalej, tylko po prostu masz się tym cieszyć. To polecam każdemu, pójście do takiej szkoły perkusyjnej lub innej, na taką lekcję pokazową, żeby w ogóle zobaczyć, z czym to się je, bo jest takie przekonanie w ludziach, że człowiek, który siedzi za bębnami, to jest takie proste, bo wystarczy, wiesz, machać rękami i tak dalej.
Nie wydaje mi się.
A nagle, jak się siada i wiesz, i że jedna ręka ma chodzić inaczej, noga w ogóle inaczej, jedna druga, to jest takie, aha.
Ale to chyba jesteś dobrym tancerzem w takim układzie, co? Bo
tancerzem jestem fatalnym.
No jak to? No przecież tu poczucie rytmu, tu jedna noga chodzi, tu druga, tu.
Nie. Ja rytm słyszę i czuję, ale jak tańczę, to ja jestem, wiesz, z drewna. Jedyny taniec, który mi wychodzi, to jest polonez. Taki, wiesz, w wersji studniówkowej, no nie? Jedyne co.
Słuchaj, w sumie fajna porada, no bo co, jak chcę grać, to co? Mam sobie w stół gdzieś tam stukać, coś czytać? Rzeczywiście, zapisać się na jakiś kurs, zobaczyć gdzieś pod okiem fachowca, spróbować i wtedy dopiero inwestować.
Tak.
No ale to może spróbujemy na tym bębenku.
Możemy spróbować.
Czy on ma jakąś nazwę?
No wiesz co, no powiedziałeś mi to, że to jest z Nepalu, a wygląda jak dżembe, czyli taki standardowy etniczny afrykański bęben. Bardzo fajny. Próbujemy?
No, a z czego się takie bębny robi przeważnie?
Wiesz co, takie bębny robią ogólnie ludzie, to są instrumenty etniczne, więc są wykonywane przez rzemieślników z drewna,
które jest dostępne.
Jest dostępne dookoła. Sam perkusje na przykład jest tak przyjęte, że najlepiej brzmią z klonu, oczywiście północnoamerykańskiego, bo on rośnie w USA i Kanadzie, albo z brzozy i tak dalej. Natomiast ja na przykład mam werbel z polskiej czereśni.
Aha. A to też chodzi o to, że jest lepsza akustyka wtedy jest z tym drewnem, że to ma coś wspólnego? Tak,
jest, znaczy głównie jeśli chodzi o brzmienie, to gęstość drewna za to odpowiada, wiesz, ilość drewna w drewnie. Bo jak weźmiesz sobie kawałek drewna, który jest z lipy,
no to lipa.
To on jest lekki, a dąb już jest, wiesz, o wiele cięższy.
No, tak samo jak whisky. Z dębowej beczki lepiej smakuje pewnie niż z lipy.
No, pewnie tak, no. Nie ma wtedy lipy, no. Ale to są takie niuanse, które możesz ocenić tylko ty, bo ja nigdy nie oceniam instrumentów, znaczy fakt, że są, no wiesz, ja mogę sobie mówić, bo mam Yamaha Recording Custom, najczęściej nagrywany instrument na świecie, jeśli chodzi o bębny, ale w jakiejś półce cenowej, powiedzmy, jeśli już mówimy o profesjonalnych instrumentach, jak, co by to nie było, gitara i tak dalej, czy bębny, to, czy harmonika ustna.
Pozdrawiamy Krzyśka Wydro,
tak, który... Czy akordeon. To już bardziej chodzi o takie niuanse, co tobie się bardziej podoba, brzmieniowo.
Tak jest. No dobra.
To co?
No to teraz, drodzy słuchacze, przed wami Tomek Sroka, perkusista KSW for Blues na nepalskim bębenku. No i co, dobry jest bębenek?
Pięknie brzmi.
No bo ładnie zagrałeś,
świetna,
to...
Świetna artykulacja.
To ja to wystawię na Allegro, podczepię tą muzyczkę i może sprzedam za więcej. Czy zostawić mam sobie i spróbować potem w domu?
Spróbuj. Spróbuj, czemu by nie?
Jak zrobię. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za wizytę w naszym studiu Miasto Brzmienia w Gliwicach.
Ja dziękuję, wiesz.
jeden z nielicznych gości, który zaryzykował, przyszedł do nas osobiście, w masce oczywiście.
Tak.
Wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa. No i co? I mamy nadzieję, że spotkamy się na koncercie i mamy nadzieję, że ta wasza płyta się pojawi wkrótce, czwarta, i że też dostanie nagrodę. I tyle. Dziękuję ci bardzo.
I tyle, no. Idziemy do przodu.
Tak
dzięki
jest.
Wszystkim.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.